Za 29 minut będzie druga.
Już?
Już. Wolna sobota, Radio Radom 87,7 FM.
Ale nie taka wolna.
I kolejny gość
jest
w naszym studiu.
Jest ich dwóch. Wytrzymałem z jednym, to i wytrzymam z dwoma.
Jacek Turczyk.
Cześć.
Fotograf, fotoreporter, prywatnie mój brat. No i od razu pierwsze pytanie, które ciśnie się na usta, jeśli chodzi o rozmowę o twojej profesji. Czy to prawda, że twój starszy brat miał taki ogromny wpływ na to, jak potoczyła się twoja kariera?
Tak. To po prostu kierunkowało mnie bardzo, bo był w sumie najbardziej taką osobą, która mnie namawiała do tego, że powinienem zrezygnować z fotografii, bo to hobby, nie zawód i w ogóle nikt się z tego nie utrzyma
tak
i to
było?
W ogóle masakra.
Oczywiście, przy czym ja równolegle już interesowałem się sprzętem, płytami i radiem i wtedy nie było żadnych zupełnie szans też, żeby pracować w radiu, bo radio było tylko w Warszawie i, no i tak. Trzeba było spełnić pewne warunki.
Także gdyby nie ty, to prawdopodobnie bym nie zapiął się, żeby
byłbyś budowlańcem.
Żeby ci udowodnić, że jednak fotografia to nie tylko hobby.
No ale teraz już na poważnie. Czy dziś opłaca się w ogóle być fotoreporterem? Przed chwilą rozmawialiście, jeśli chodzi o porady dotyczące aparatu. No po co ci aparat, jak masz dobrą komórkę i tą komórką robisz zdjęcia?
I czy po w ogóle, co ci, czy po w ogóle, co ci te fotografie?
Czy tak. W ogóle jest szansa na nie wiem, pełnienie takiej funkcji, takiego zawodu?
Wiesz co, fotografia przeżywa w tej chwili renesans, bo ludzie wydawali gigantyczne pieniądze na sprzęt, ponieważ ten sprzęt był coraz bardziej dostępny, coraz łatwiejszy, ale i też coraz droższy. Nakupowali ludzie sprzętu mnóstwo i nagle się okazuje, że aparat za kilkanaście tysięcy, to on sam takich fajnych zdjęć nie robi. W związku z tym jest cała masa wszelkiego rodzaju warsztatów, kursów, gdzie ludzie nagle tak jakby chcieli się nauczyć robić zdjęcia. Przeżywa znowu renesans fotografia klasyczna, analogowa. Mhm. I zakłady, które się pozamykały, bo nie mieli w ogóle klientów, w tej chwili otwierają się na nowo i otwierają tak jakby całe te linie obróbki filmów. Bo coraz więcej ludzi, no w tej chwili jak wejdziesz na podstawowych tych takich influencerów, instagramerów, to masz tam, że ja dzisiaj analogowo wyruszam w miasto.
No tak, 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 bo taka moda. Ale ja wiem, bo rozmawiamy o tym nieraz przy okazji rodzinnych spotkań. Tak naprawdę sprzęt sam zdjęć nie robi i tu jest pies pogrzebany, że trzeba no, dobrać kadr i tak dalej. No ty to umiesz robić doskonale, zresztą no, na tym polega twoja praca, doświadczenie, które no, od lat było wzbogacane, które można zobaczyć na twojej stronie internetowej. No i pierwsze, co tam się rzuca w oczy, na co pewnie wiele osób zwróci uwagę, to różnorakie zdjęcia znanych postaci, nie tylko ze świata polityki, z różnych dziedzin naszego życia. I też to pokazuje, że te zdjęcia są bardzo różnorodne. Czy teraz zapraszając takich znanych ludzi, ty masz wpływ, kontrolę nad tym całym procesem? Czy jest to trudne? No bo z reguły te osoby mają jakieś określone wymagania, określoną wizję, która może nie zawsze jest zbieżna z twoją. Jak to wygląda?
Wiesz co, jest tak, że po pierwsze wybierałem sobie tych ludzi dosyć, z klucza takiego osób, które moim zdaniem miały wpływ na historię kraju. Mniej więcej.
I, no to tym trudniej chyba uelastycznić takie
znaczy,
osoby.
O dziwo właśnie z tymi ludźmi było dużo łatwiej współpracować, niż gdybyś chciał się ustawić na sesję z jakimś celebrytą, bo tu zaczynają się dopiero schody.
A to widzisz, zaskoczyłeś
więc,
mnie.
Więc tu i wymagania, i oczekiwania, i problemy czasowe z osobami typu właśnie, nie wiem...
No Wisława Szymborska, jako jedna z pierwszych
się pokazuje.
O tyle
było trudno z nią się umówić, że ona generalnie nie robiła sobie zdjęć w ogóle. Ona pozowała tak do zdjęć w sumie chyba dwóm czy trzem osobom, w tym między innymi mnie. Więc to było... Problemem było umówienie się na te zdjęcia, bo to zajęło mi prawie 2 lata, żeby się z nią umówić na zdjęcia. I miałem dosłownie tam, nie wiem, 15 minut u niej w domu, w Krakowie, w mieszkaniu w Krakowie, w takim zwykłym blokowisku w wielkiej płycie. To szczerze powiedziawszy, nie spodziewałbyś się, że w takim mieszkaniu mieszka noblistka.
Mhm.
Więc ja myślałem, że to będzie, wiesz, piękny dom w klimacie takim, a to zwykła wielka płyta, normalne blokowisko.
Czyli to wygląda tak, że jest pan fachowcem, oddaje się w pana ręce tutaj, żeby to po prostu wyszło dobrze, ładnie.
To różnie bywa, bo na przykład z Lechem Wałęsą było tak, że to znowu w jego wypadku jest taki zestaw prawie że obowiązkowy, że on przychodzi, staje, ty zaczynasz tak jakby ustawiać parametry oświetlenia, parametry aparatu, on mówi, tak, dziękuję, już zrobione. Także wiesz, całość...
Nie chcę, ale muszę już iść.
Także całość trwała chwilkę, w związku z tym, jak ja już byłem uprzedzony, że tak wyglądają zdjęcia z nim. Więc od pierwszego zdjęcia ja już byłem gotowy na to, żeby go wycisnąć na maksa. Całość trwała, nie wiem, minutę 20 zdjęć z nim, więc to naprawdę było długo.
A Maria Kaczyńska w kimono i w tym japońskim ogrodzie, to też jest ryzykowna rzecz. No, będąc żoną prezydenta, no wiesz, to różnie to może być odebrane. No, mnie od razu kojarzy się słynny szogun z Bronisławem Komorowskim. No, zawsze znajdzie się prześmiewca, zawsze znajdzie się grupa osób, które po prostu drwią sobie z takich sytuacji. To są ładne zdjęcia. Natomiast czy trudno było namówić do takiej scenerii czy panią prezydentową?
Pani prezydentowa akurat w tej kwestii miała bardzo duży dystans do swojej osoby i miała świadomość tego, że w internecie ludzie z niej, delikatnie mówiąc, drą łacha. I to tak bardzo.
I czyli to było na przekór, pod prąd
może,
trochę,
może
tak?
Nie na przekór, ona jednak była bardzo ciepłą, bardzo miłą, bardzo fajną osobą i ona, szczerze powiedziawszy, nie brała sobie tego tak bardzo do serca, nie była osobą, no właśnie nie była celebrytą. Ona robiła to, co uważała za słuszne, nie przejmując się tak jakby na konsekwencje tego, jak ludzie komentują to w internecie. A wbrew pozorom te zdjęcia w ogrodzie i w tym kimono, to one pokazały ją jeszcze bardziej, że ma bardzo duży dystans do siebie i w takim bardzo ciepłym świetle ją pokazały.
A to był twój pomysł? Znaczy, kto wpadł na ten pomysł?
Nie, to nie był mój pomysł. To było tak, że to było przy okazji oficjalnej wizyty w Japonii i był punkt taki, gdzie żony oficjeli zazwyczaj nie towarzyszą mu przy tych takich rozmowach w cztery oczy, przy rozmowach bilateralnych, więc jest tak jakby odrębny program dla nich. I wiadomo było, że pani prezydentowa będzie brała udział właśnie w takim... Wtedy nie było mowy o tym, że to będzie mierzenie, ale to miał być pokaz kimonu japońskich, było pokaz parzenia herbat i pokaz kaligrafii, tak jakby warsztaty kaligrafii japońskiej. I to wyszło tak ad hoc, bo dostaliśmy informację z kancelarii prezydenta, że jeżeli znajdziemy się w tym ogrodzie o tej godzinie, to jest możliwość, że zrobimy takie zdjęcia. No i pani prezydentowa przyszła, pokazała się, no i dalej to już było właśnie trochę moją zasługą, żeby ją w tych kilku miejscach w tym ogrodzie, bo to był przepiękny ogród na dachu hotelu, żeby ją tam pooprowadzać po tym ogrodzie i zrobić jej kilka zdjęć.
A słynne zdjęcie prezydenta Dudy, chyba wtedy jeszcze kandydata prezydenta na prezydenta, który złapał tą hostię, to zbieg okoliczności? No nie wierzę, że czekałeś tylko na to ujęcie.
Znaczy wtedy już był prezydentem elektem, bo to było po wyborach i to nie jest tak, że czekałem na to, że akurat coś się wydarzy. No generalnie w takich sytuacjach stoisz, czekasz, patrzysz na to, co się dzieje. No i to w tym akurat wypadku to była kwestia refleksu. Bo to, wiesz, szedł, to chyba był kardynał, szedł z całym tym kielichem tych komunikantów i wiatr zawiał i jeden wyleciał. Mhm. Pan prezydent się zerwał jako pierwszy, szybko go złapać. No to był dosłownie, naprawdę kilkanaście sekund cała akcja.
Pewnie nie trudno będzie słuchaczom w to uwierzyć, ale jest temat, o którym raczej w domu, jak przy takich spotkaniach rodzinnych, nie rozmawiamy. Takie reguły ustalił mój brat. Chodzi o Smoleńsk. Leciałeś jakiem do Smoleńska, lądowałeś na lotnisku przed Tupolewem. zostawmy katastrofę, ale to słynne zdjęcie, przez które zresztą miałeś nieprzyjemności, przez, tak mi się wydaje, że to można traktować jako nieprzyjemności.
Ale wiesz co, ja nie biorę sobie...
Chodzi o tą zamgloną płytę lotniska z napisem Siewierny i tam chyba jest
tak,
ten cyrylicą napis.
To jest brama wjazdowa na płytę lotniska.
Po co robiłeś to zdjęcie? Jak to było z tym zdjęciem? Znaczy, to był test aparatu?
No tam wiesz co, za każdym razem, my już siedzieliśmy w busiku i za każdym razem, no ale to każdy tak ma, za każdym razem jak już wylądowaliśmy, jak zaczynasz imprezę, no to po prostu sprawdzasz sprzęt, co działa, co trzeba ustawić, czy działa. Za każdym razem w takich wypadkach ja mam zdublowany sprzęt, bo mam dwa aparaty i wtedy sobie ustawiasz, który jest aparatem głównym, który jest wspomagającym. No i to jest normalne takie wstępne przestrzelanie, sprawdzenie sprzętu, czy działa. No to było, szczerze powiedziawszy, zwykłe, proste zrobienie zdjęcia tego, co się dzieje za oknem, bez jakiejkolwiek świadomości tego, że może się okazać za chwilę, że to zdjęcie będzie ważne. Po prostu wystawiłem aparat przez okno, zrobiłem zdjęcie, żeby sprawdzić, czy aparat działa. No nie, bez żadnego tak jakby celu.
Drugiego dnia,
tam właśnie nie
no
było.
No tak jak to niektórzy sugerowali, że tą mgłę to tam dodałeś w Photoshopie, że w ogóle żadnej mgły nie było.
Było czasu. Wtedy, kiedy ja zrobiłem to zdjęcie i potem wysyłałem je do firmy, to nie było czasu na, szczerze powiedziawszy...
To była Polska Agencja Prasowa, Polska Agencja, bo jeszcze wtedy pracowałeś w papie.
I nie było czasu na obrabianie, na zrobienie czegokolwiek z tym zdjęciem, bo w momencie, gdy się to wydarzyło, gdy katastrofa się stała, to miałem świadomość tego, że no, w takich wypadkach potrzebne są zdjęcia czegokolwiek, żeby móc już tak jakby pokazywać sytuację. A to zdjęcie z tą bramą wjazdową jest idealną ilustracją do momentu, kiedy nie będzie zdjęć lepszych. Mhm.
Więc... Czyli pliki źródłowe już były poza tobą. Nie było możliwości manipulacji, bo gdzieś one były w systemie firmy, prawda?
Znaczy wiesz co, no pliki źródłowe ja mam cały czas schowane.
No tak? Chodzi o to, że nie obrabiane, nie manipulowane.
Znaczy te zdjęcia są o tyle, jak ja je wysyłałem, to musiały być zmniejszone, ponieważ tam... Trzeba pamiętać, że to było 12 lat temu.
Transfer danych.
Nie było LTE, nie było 3G nawet wtedy, więc to, co nam się w tej chwili wydaje, że ściągnięcie filmu na komórkę trwa tam, nie wiem, 30 sekund, to wysłanie jednego zdjęcia, które ważyło wtedy około tam, nie wiem, 1 mega, trwało 10 minut. Mhm. Więc wiesz, no ja nie mogłem wysłać 100% wielkości zdjęcia, bo ono by tam szło pół dnia, więc ono musiało być pomniejszone tylko i wyłącznie dlatego, żeby przeszło transferem.
To jeszcze dwa tematy, żebyśmy zdążyli przed przerwą na reklamę. Zdjęcie ze świnką. Jak wpadłeś w ogóle na tych ludzi? Chodzi o zdjęcie na miarę Grand Press Photo. Jest takie zdjęcie, gdzie rodzina przechodzi przez przejście, to w Warszawie chyba jest.
W Warszawie na Ursynowie koło mojego bloku.
No, trzymają ludzie wielką świnię w domu, spacerują na smyczy i skąd ich wytrzasnąłeś?
Wiesz co, to też śmieszna historia, bo ja pracując w agencji, w Polskiej Agencji Prasowej, ja wymyślałem sobie raz w roku, czasem częściej, jakieś takie tematy, o których robiłem fotoreportaż, żeby mieć odskocznię od tej bieżączki politycznej, którą miałem codziennie. I tu oni się prawie, że sami mi napatoczyli, bo któregoś razu odbierałem córkę z zajęć i wracaliśmy do domu i widziałem, jak właśnie spacerują ludzie ze świnią po Ursynowie. Ponieważ się spieszyliśmy, nie mogłem do nich dojść, ale później ich szukałem. Dosyć długi czas ich szukałem, aż ich przypadkiem któregoś razu znowu namierzyłem, znalazłem ich w tym miejscu, gdzie spacerowali. Spotkałem się z nimi, powiedziałem im, że chciałbym zrobić o nich materiał, że absolutnie nie chciałbym, żeby ten materiał był w takim bardzo sensacyjnym tonie, że o Jezu, ludzie trzymają się. Nie, tylko żeby pokazać prawdziwe życie ludzi, którzy żyją w bloku z normalną, regularną polską świnią. To była taka zwykła polska tuczna świnia, zresztą kupiona od hodowcy spod Radomia.
Kawał świni. To nie jest świnka z klasą. Tutaj, jak zobaczycie na zdjęciach, to jest kawał zwierza.
Prosiaczek.
Wróci. Świnka ma na imię Lili. Mieszkała przez dwa lata w bloku. Potem mieszkała pod Warszawą, na obrzeżach Warszawy, w domu i miała swoją zagrodę i mieszkała w garażu. A w tej chwili wszyscy się przeprowadzili i mają takie może nie schronisko, tylko takie przytulisko różnych zwierząt i mieszkają nad Pilicą, niedaleko Radomia.
To na koniec jeszcze kwestia kolejnego zdjęcia na miarę Grand Press Photo. To zdjęcie z rodziną na takim wiejskim podwórku z tym basenikiem. Mhm. Jak się patrzy na to zdjęcie, to pierwsze, co przychodzi do głowy, przecież każdy mógł zrobić takie zdjęcie. Czy uważasz, że to Grand Press Photo to było dlatego, że nie każdy wpadł na taki pomysł? Czy to Grand Press Photo to jest dlatego, że to zdjęcie jest w jakiś sposób unikalne, że nie byłoby każdego, znaczy nie byłby każdy pierwszy lepszy w stanie zrobić takiego zdjęcia? Gdzie tkwi klucz? Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, że to zdjęcie wydaje się takie zwykłe, takie powszechne, takie jak z albumu wielu ludzi, ale to ty go zrobiłeś i dostałeś nagrodę.
To zdjęcie jest zrobione podczas jednego ze spotkań rodziny mojej żony. I to było zdjęcie, tak szczerze powiedziawszy, właśnie takie zrobione. Rodzinne zdjęcie sobie... Robiąc to zdjęcie, ja już tak jakby uprzedziłem ich, że mówię, słuchajcie, cały klimat tego zdjęcia jest tak rewelacyjny, więc ja go na 100% opublikuję i wyślę go gdzieś na koncert, na konkurs. Oni się śmiali, he, ale to wysyłaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, że zdjęcie dostało nagrodę, to podejrzewam, że jest to związane z tym, że właśnie ono jest zwykłe. Na konkursach zazwyczaj masz całe mnóstwo zdjęć z różnych zakątków świata, gdzie masz egzotykę, gdzie masz, no nie wiem, pokazane, nie wiem, dzieci w Bombaju, nie wiem, krokodyle gdzieś w Nilu, albo jeszcze jakieś inne, abstrakcyjne właśnie miejsca, które dla nas są egzotyką, a jest bardzo mało zdjęć takiego właśnie życia codziennego tu u nas, po sąsiedzku. I podejrzewam, że dlatego zostało docenione to zdjęcie, bo jest utrwalony kawałek takiej prawdziwej rzeczywistości, takiej prawdziwego życia młodych ludzi. To też zdjęcie jest sprzed przecież chyba 12 lat, więc to wiesz, w tej chwili już tak to nie wygląda, ale to jest kawałek historii tego, jak tak naprawdę żyło się 10-15 lat temu. Troszkę dalej niż na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie czy Żeromskiego w Radomiu.
Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Rozglądajcie się, wypatrujcie ciekawych rzeczy, fotografujcie, a tobie życzę kolejnych nagród.
Dziękuję bardzo.
Jacek Turczyk, prywatnie brat, profesjonalnie facet zajmujący się fotografią, był naszym gościem.
Dzięki bardzo.